Cieszę się, że mogę gościć pomiędzy wami. Prywatnie byśmy się często spotykali, czasem przejeżdżałem po do domu, jadąc z Mijowa. A dzisiaj mam okazję mieć większe nabożeństwo i mam szansę zobaczenia się z wieloma braćmi i siostrami tego zboru i z okolicy. No jest mi bardzo przyjemny, muszę wam powiedzieć jednak, że ostatnie upały, które miały miejsce w Polsce, mnie ogromnie osłabiły. Mogę nawet powiedzieć, że byłem blisko śmierci. Pogotowie ratunkowe dawało mi pomoc, a serce moje nie wytrzymuje upały. W tym roku tak się złożyło, że pojechałem do córki pod hiszpańską granicę, gdzie było 42 stopni Celsjusza. Stamtąd pojechałem do Paryża, było 35 do syna. A kiedy wróciłem do Polski, 8 tygodni strasznych upałów. Ostatnie już dni i noce spędzałem w piwnicy i brakowało mi powietrza nawet do oddychania. Mówię o tym, że zdaję sobie sprawę, że nasze życie dobiega końca. I powinni wszyscy bracia na to się przygotowywać i siostry i myśleć o tym, że za chwilę stąd odejdziemy. Jeżeli poprosiliście mnie dzisiaj, żebym wam tym Słowem Bożym usłyszeć, to spróbuję podzielić się tematem, aby został na pamiątkę na taśmie. Za chwilę mnie już nie będzie, a jednak wykład bracia w obecnej techniki tak korzystają, że wiele z wykładów zostaje już i mogą być później pamiątką cenną dla tych, którzy nas nawet w ogóle w życiu nie znają. I w obecnej chwili chcę się z wami podzielić tematem, który ja uważam, że jest na czasie. Jest pilny dla nas chrześcijan, ponieważ na tym punkcie popełniamy szereg błędów. A niektórzy bracia, nawet widząc te błędy, boją się mówić o tym, ponieważ mogą ich spotkać przykre doświadczenia. I dlatego ja będę z wami dzielił się Słowem Bożym. Dwa tygodnie temu gościli braterstwo z Australii i właśnie przed nimi miałem okazję w naszym zgromadzeniu rozwinąć ten temat, a dzisiaj chcę go powtórzyć, ponieważ chciałbym, jeżeli brat nagrywa na taśmę ten wykład, aby został, tak jak mówię, na korzyść i pamiątkę dla przyszłych jeszcze sympatyków czy braci, którzy będą poznawać prawdę albo trwają w prawdzie, i dla niektórych młodzieży, którzy dorastają, a trzymają się nas, żeby nie popełniali tych błędów, które myśmy w życiu popełniali. Nie wolno tego robić. I mój temat to będą słowa wyjęte z Pisma Świętego, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału, a 9 wersetu. 4 rozdział, a 9 werset czytamy. I rzekł Pan do Kaina: gdzież jest Abel, brat twój? To będzie mój temat. Gdzie jest brat twój? Bracia zdają sobie sprawę, że na tym punkcie są różne pojęcia pomiędzy chrześcijanami i myśmy też jako jedno ugrupowanie należeli do tych nie najbardziej sympatyczni, którzy do innych chrześcijan nie wykazywali w minionych latach za wiele miłości, za wiele sympatii. Pan Bóg w Starym Testamencie odzywa się do Abla. Pamiętamy, to była pierwsza Boża rodzina, Kain i Abel, i ci dwaj bracia, o których jest powiedziane, że byli jak gdyby pierwszymi tutaj na ziemi, pierwszym rodzeństwem, różnili się między sobą i okazuje się, że Kain nienawidził swojego brata. Ktokolwiek z was będzie czytał Biblię, a zatrzyma się na chwilę przy tym jednym wydarzeniu, to już nas zastanawia, jak szybko rodzaj ludzki ulega degradacji. Adam i Ewa byli święci, wspaniale stworzeni przez Boga, my czasem określamy wyrazem takim specyficznym, doskonali, że byli zupełnie, niczego im nie brakowało, a trzeba dodać jeszcze, że byli święci. A kiedy potomstwo przyszło na świat, prawdą jest, że urodziły się poza rajem, to bardzo cieszyli się dzieci. Dlatego w pierwszym synu starszym Kainie pokładali bardzo wiele nadziei, że może kiedyś przez niego nawet w ramy raju się odbowi, że będą mogli z powrotem wrócić tam za rzekę, gdzie było całe ich serce i nadzieja. Ale później przyszedł drugi na świat, Abel, no i właśnie mieli dwóch synów. O córkach Biblia nie wspomina, ponieważ Stary Testament jest żydowską księgą i u Żydów kobiety nie były bardzo cenione. Dlatego Żydzi nie liczą rodowodu, ani nigdy się nie powoływali właśnie na córki. Chociaż chcę powiedzieć, że dzieci grzecznie Żydzi traktują. W każdym miasteczku tutaj w naszej okolicy byli Żydzi i ja dopiero musiałem czytać literaturę na temat historii Żydów, żeby się dowiedzieć, że w żydowskim domu nie wolno było bić dzieci. To, co u nas w domach chrześcijańskich albo katolickich było na porządku dziennym, u Żydów nie wolno. Żydzi wyznawają teorię, że dziewczynka, która przyszła na świat, to może kiedyś pobić Mesjasza. Może być boskim narzędziem, a chłopczyk może być Mesjaszem. Dlatego nie wolno ich bić. Bardzo często żydowskie rodziny są też liczne. I dlatego, jeżeli bić nie wolno, karcić dzieci rygorystycznie, to tam atmosfera nie jest czasem taka, żeby mógł sobie ojciec spokojnie poczytać albo matka. Mamy powiedziane o świętym Piotrze, że kiedy gościł nad morzem u jednego garbarza, no to jak chciał się modlić, to poszedł na tarc. I okazuje się, że rzeczywiście przy ogromnie licznej rodzinie to się może zdarzać, że człowiek nie ma nawet miejsca na spokojną modlitwę. I Pismo Święte nam mówi o tym, że ci dwaj synowie, Adama i Ewy, Kain i Abel, kiedy dorastali do pełnego wieku życia, różnili się charakterem. No pamiętajmy, braterstwo, czasem się dziwimy, że może być rozdźwięk w jakiejś rodzinie albo rozdźwięk w małżeństwie. Już w tamtym pierwszym małżeństwie przyszło dwoje dzieci i każde było inne. Mądrego człowieka to nie powinno zaskoczyć. Ale co jest napisane? Że Kain jako starszy chciał wywierać wpływ na młodszego, ale Pismo Święte mówi, że dorastali nawet obydwoje do czasu, kiedy składali Bogu ofiarę. I kulminacyjnym punktem nienawiści Kaina do Abla było to, że kiedy obydwaj złożyli ofiarę, to jest powiedziane, że Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, a na ofiarę Kaina nie spojrzał. Jak się to odbywało, nie będziemy się wdawać w dyskusję, która jest trudna i nie będziemy polemizować. Wystarczy, że przyjmujemy oświadczenie, że Bóg ofiarę Abla przyjął, a na ofiarę Kaina nie spojrzał. Również chcę powiedzieć i przypomnieć, braterstwu, że przez szereg lat słyszeliśmy błędne tłumaczenie tego wydarzenia. Ogólnie bracia tłumaczyli, że dlatego Pan Bóg nie przyjął ofiary Kaina, ponieważ była sucha. Przez dziesiątki lat słyszałem to wypowiedzenie, które nie wytrzymuje krytyki Pisma Świętego. Biblia nam wyraźnie mówi, że obydwaj złożyli ofiary, a Kain złożył z płodów ziemi jako rolnik. Chciał Bogu ofiarować na ołtarzu. Natomiast o Ablu jest powiedziane, że prawdopodobnie złożył ofiarę baranka. Dlaczego Pan Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Bóg patrzy na intencje, na serce człowieka. Skoro on przyniósł płody ziemi, skoro przyniósł wiązanki pszenicy, zboża albo ziół, dlaczego Pan Bóg miałby nie przyjąć? Dlatego słyszeliśmy czasem takie powiedzenie, że ta ofiara była sucha. Pan Bóg suche ofiary przyjmował. W Starym Testamencie polecił Żydom, że pierwszy snop jęczmienny, który zbiorą na polu, będzie rzęty sierpiem, tak jak mieli w zwyczaju, przyniosą, powinni Panu go ofiarować. I kapłan brał ten snop, trzymał go w rękach, nosił go i ofiarował i modlił się nad nim i dziękował Bogu, składał dziękczynne modlitwy. To była ofiara dla Boga. I Bóg ją przyjmował bez żadnych zastrzeżeń. Tak samo było polecone, że pierwsze chleby, które będą upieczone z pierwszej mąki, zaraz po zbiorach mają być pierwsze chleby Panu ofiarowane. I znów jest powiedziane, że te placki brał kapłan do rąk, ofiarował je przed Bogiem i modlił się i Pan Bóg to przyjmował. A więc błąd nie polegał na tym, że Kain przyniósł płody ziemi. Pan Bóg by przyjął jego snop. Ale Nowy Testament tłumaczy w liście świętego Jana, że uczynki Kaina były złe. Myśmy o tym zapomnieli, żeby Stary Testament połączyć z Nowym i żeby nie zapomnieć wtedy tego, co mówi święty Jan Apostoł. Uczynki Kaina były złe i dlatego Bóg nie przyjął. A fotodramie pod obrazem, kiedy zabija swego brata, to jest on cztery wyrazy. Pycha, zazdrość, nienawiść, no i morderstwo. Te cztery wyrazy są, znajdują się, które cechowały właśnie Kaina. Na swojego brata patrzył z góry, źle go traktował, siebie przeceniał. Zazdrość. No, denerwowało go, że był Abel lepszy. Z natury musiał być szlachetniejszym i dlatego nie mógł znieść. Pamiętamy, co mówi Nowy Testament. Że jeżeli ktoś nienawidzi braci, to jest morderstwo. Przykro mi jest, że należałem również do tych, którzy idąc do wojska powiedzieli, nie przyjmiemy broni, nie będziemy strzelać. Ale to jest połowa prawda. A znam tych, którzy broni nie przyjęli, siedzieli 4-5 lat w więzieniu, ale dzisiaj, kiedy nawet są już w podeszłym wieku, albo są dojrzali, to strzelają do braci. Strzelają. Można kogoś moralnie zabijać. Można komuś dokuczać. I dlatego i nie boją się tego, że w oczach Bożych nienawiść jest tą samą, jakby ktoś broni używał. Nie wolno nam tego robić. Dlatego Pan Bóg, jak zobaczył, że Kain zabił brata, gdzieś tam na pustyni gorącej, pomiędzy krzakami leżało zbroczone jego ciało krwią, a on je zostawił i szedł, wracał do domu, to Bóg mu stanął na drodze. I wtedy słyszymy to pytanie. Powiedz, gdzie jest brat twój? Człowieka niezdegradowanego, to by to pytanie zatrzymało. Może Pan Bóg się odezwał przez anioła. Może innym sposobem, nie wiemy, ale słyszał wyraźny głos. Gdzie jest brat? Powinno nie wstrząsnąć. A jak to jest z tym człowiekiem? Co on robi? Pamiętamy jego odpowiedź. A co ja jestem? Stróżem mojego brata? No, arogancka odpowiedź. Pamiętajmy, że ludzie, którzy mają nienawiść w swoim sercu, bardzo często są aroganccy w stosunku do innych chrześcijan. Potrafią być zuchwali i arogancy. I on tak odpowiada Bogu karę. A co, ja jest stróżem? Arogancka odpowiedź. To go cechowało. I dlatego został przeklętym przez Boga, napiętnowanym i tak został zaznaczony w Piśmie Świętym. Bracia i siostry, to pytanie, gdzie jest brat twój, Pan Bóg powtarza prawie każdemu człowiekowi. Będzie powtarzał przez wszystkie stulecia, dawno powtarzał i również do obecnego naszego czasu powtarza nam również. I największy ból, jaki mam przed moją śmiercią, to mam ból, tak jak kiedyś powiedział święty Paweł. On się wyraził, że on cierpi z powodu narodu żydowskiego, który odrzucił Chrystusa. I powiedział, i ten ból mi stale towarzyszy. I będzie mi towarzyszył aż do śmierci. Mam nadzieję, że oni kiedyś Pana poznają. Ale proszę bratestwa, ja również mam podobny ból. Mam ból, kiedy patrzę na chrześcijan. Na chrześcijan, których jest tyle milionów na ziemi, a na wzajemnie, jak oni się do siebie odnoszą. Co się stało z tym pięknym braterstwem, które Chrystus założył i co się stało z tym, co Pan Jezus się modli? Proszę Cię, Ojcze, aby oni byli jedno w nas, tak jak my obaj jedno jesteśmy. Przepiękna modlitwa. Mogę Was zapewnić. Miliony chrześcijan Nigdy nad tym wersetem się nie zatrzymuj. To ich nie obchodzi. No Chrystus tak się modli. Ale to nas nie dotyczy. Wcale nie widzą podzielonego, powiedziałbym więcej, poćwiartowanego chrześcijaństwa na drobne części i jedno ugrupowanie z drugim prowadzi bardzo często walkę. Nawet między tymi jest walka, którzy Biblię uznają za Słowo Boże, za podstawę swego wyznania, a również i oni się dzielą. I usłyszycie, słyszałem w moim życiu takie zdanie, są nawet chrześcijanie bardzo gorliwi. Zapamiętajmy sobie, że w każdym ugrupowaniu jest coś dobrego i w każdym ugrupowaniu może być coś złego. I są chrześcijanie, którzy się odznaczają gorliwością. Idą od domu do domu, żeby głosić Ewangelię. Robią to nie dla pieniędzy. Spotyka ich prześladowanie. I nawet żadne prześladowanie nie potrafi ich zatrzymać, żeby powiedzieli, nie będziemy więcej Ewangelii głosić. Są ogromnie gorliwi. A jaką mają wadę? Ogromny fanatyzm religijny. Ogromny fanatyzm. Nie traficie żadnym argumentem do ich rozsądku, ażeby można usiąść przy stole i po bratersku z nimi badać Słowo Boże. Nie tak dawno dwaj ludzie zatrzymali się przy moim domu i zapytali się, czy oni mogą prowadzić studium biblijne u mnie w mieszkaniu. Poprosili o to. A ja miałem gości. Ale mówię, muszę was przeprosić, że nie mogę wam dużo czasu poświęcić, ale tu was się zapytam. Czy mówicie mi prawdę, że będziemy razem badać Pismo Święte, studium biblijne? Tak, proszę pana. Ja mówię, ale wiecie co? Ja znam Pismo Święte i również waszą organizację. I dlatego mnie nie możecie wymijająco odpowiedzieć. Proszę mi powiedzieć, czy będziemy studiować Pismo Święte. Czy to będzie studium Pisma Świętego, jak do mnie przyjdziecie? A oni wtedy mówią, no, prawdę mówiąc, to będzie studium strażnicy. Ale studium strażnicy, proszę pana, jest to samo, co badanie Pisma Świętego. Miłowani bracia i siostry, nie wolno tak postępować w życiu. Ja muszę was ostrzec, że spotkacie niektóre głosy pomiędzy braćmi, że jeżeli będziemy dzieła inne badać na zebraniu, to też jest wariańskie badanie. Choćbyśmy Biblii nie badali. Nieprawda. Pierwsi Berianie nie mieli innych książek. Pierwsi chrześcijanie nie mieli pomocy, tak jak my dzisiaj możemy mieć dużo bibliotece książek, które pomagają do badania Pisma Świętego. Beriańskie badania to było badanie Pisma Świętego. Tak ono wyglądało w pierwotnym Kościele. I nie wolno nam powiedzieć, że można zastąpić badanie Pisma Świętego innymi książkami albo broszurami. To jest nieprawda. Pan Bóg żąda, żebyśmy wracali do źródła. Źródłem jest Słowo Boże, jest nieskażonym źródłem. Mamy się modlić, abyśmy właściwie to słowo rozumieli. Druga rzecz, jak wygląda braterstwo na ziemi. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z nimi, z braćmi, którzy noszą nazwę Świadkowie, chodząc od domu do domu, no to teraz usiedliśmy pewnego razu przy stole i mówię, jak mamy się do siebie odnosić. No jak sobie pan wyobraża? Mówię, ja się prawie przy Biblii urodziłem. Spędziłem całe życie przy Słowie Bożym, aby również kochacie Pismo Święte, to jaki jest nasz stosunek do siebie? Jak się mamy do siebie odnosić? O nie, proszę pana. O nie, proszę pana. Tylko pan. Tylko pan. No więc niech bracia i siostry zauważą, jaka krańcowość i jaki fanatyzm. Jeszcze ten ktoś mi powiedział, za życie Pana Jezusa, jak Pan Jezus żył, to był tylko jedna organizacja, była prawdziwa, jeden kościół. I dzisiaj również, po 19-20 stuleciach, jest tylko jedna organizacja i jedni prawdziwi chrześcijanie. To jest nieprawda. Mogę was zapewnić, że to jest kłamstwo. Żebyście temu nie wierzyli. Dlatego za życie apostołów był jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy, ale były również zbory, które były bliskie temu, żeby się podzielić. Wy wiecie o tym, że małżeństwo, które się pobiera z uśmiechem, idą do fotografa, mają ten sympatyczny uśmiech, ile ich czeka prób i doświadczeń. 200-500 rzeczy w życiu będzie decydować, czy oni przejdą przez życie. Tyle powodów jest, żeby się rozejść, żeby się rozstać, żeby to umieć zwyciężać, żeby to nie nastąpiło. Podobnie jest, mówi nam Pismo Święte, że w pierwotnym Kościele była piękna jedność, ale już nie we wszystkich zborach. Dlatego zbór koryński był bardzo licznym zborem, był bardzo licznym kościołem. W tym zborze byli zdolni nauczyciele i tam już pierwszy widzimy, jak ten okręt chrześcijański się zachwiał, kiedy w zborze nastąpiły różnice zdań. I tam już padły głosy. Jan jest Pawłowy, myśmy są Apolosowi, a trzeci powiedzieli, myśmy są Kefasowi. Groził rozłam. Ten szlachetny nauczyciel, który był przewodniczącym tego zboru Apolos, mąż oddany Bogu, z Biblii powiedziane, ile zalet posiadał. Cóż to za wspaniały nauczyciel był, który pod względem popularności dorósł później nawet do apostołów. Dlatego i w zborze powstała taka myśl, że kiedy znano wszystkich trzech, Pawła, Kefasa i Apolosa, to jedni powiedzieli, myśmy są Pawłowi. Bardzo im Paweł imponował z mądrością. Kościół katolicki świętego Pawła nazwał mieczem, który mówił, co należy przestrzegać, a czego nie. A natomiast święty Piotr był ten, który się zakonu trzymał. Wiecie, jak mu się ciężko było oderwać od tradycji żydowskiej, jak się wahał, jak nieraz wracał do tego i dlatego i znów była klasa Żydów, ludzi w zgromadzeniu, którym Piotr odpowiadał. Woleli świętego Piotra. A jeszcze znalazła się trzecia klasa, trzecia część zboru, która powiedziała, a my kochamy naszego Apolosa. Ten wykształcony i zdolny nauczyciel porywał swoją mową, zbór się powiększał i był bardzo lubiany. I wtedy, kiedy w zborze zapanowało myśl, że można się rozejść, groził rozłam, to Apolos usiadł i napisał do Pawła list rozpaczny. Pawle, co ja mam zrobić? Wiem, że nie wolno się dzielić, a w naszym zborze coraz więcej niektórzy dążą do tego i na głos mówią, kim są. I bracie i siostry, co Paweł napisał? Cielesnymi jesteście. Jeżeli ktoś się przyznaje do człowieka śmiertelnego na ziemi i od niego się chce wywodzić, chce, żeby ten człowiek na czele stał, to Paweł takich ludzi określa mianem cieleśni. Każde chrześcijańskie ugrupowanie na ziemi ma swoich patronów. Ma swoich nauczycieli, których szczególną łaską obdarza autorytetem, którym bardzo dużo zawdzięcza i gotowi są walkę prowadzić o tego brata. I tam dyskutowano nad tym i blisko tego było, że zbór miał się rozejść. Dopiero Paweł chwycił za pióro i jak potrafił do zboru napisać. A któż jest Paweł? Tak napisał. Siebie uderzył najpierw. Kto wam kazał do mnie się przyznawać? Kogo upoważniłem do tego? A mówi, a któż jest Apolos? Bardzo zdolny, sympatyczny brat. Ale czy on ma być na czele? Czy do niego się macie przyznawać? Czy on za was umarł? Czy on się za was ofiarował? A mówi, któż jest Kefas? I mówi, dlatego, że tak mówicie, słyszę między wami, że są takie dyskusje i rozmowy, to wam oświadczam, jesteście cieleśni. I tak się stało z chrześcijaństwem. Nie można mówić, tak jak spotykamy niektórych braci albo chrześcijan, którzy mówią, że w pierwotnym Kościele była jedność i była jedna organizacja, to teraz też na ziemi jest tylko jedna organizacja prawdziwa, do której oni należą. A gdyby ktoś nie należał do tej organizacji, nie może być uznanym za brata. chociażby był moralny, chociażby kochał Boga i Chrystusa, chociażby miał Słowo Boże w domu, chociaż byłby ochrzczonym według Pisma Świętego w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. My takiego chrztu nie uznajemy, bo nie u nas. Bracia i siostry, ogromny fanatyzm. Fanatyzm na ziemi. I dlatego jesteśmy bezradni. Jest ponad 120 kościołów w Stanach Zjednoczonych, kościołów chrześcijańskich. Gdybym chciał wam wymieniać nazwy, pod jakimi występują, to bylibyście zdumieni i zniechęceni. Znamy tylko kilka nazw, które nas otaczają. Dlatego Kościół rzymskokatolicki. Katolicki znaczy powszechny. Ten wyraz nie ma w sobie nic złego, nic ujemnego. Ale rzymski jest wyrazem dodanym, że bracia katolicy przyznają się do tego, że i Kościół jest rzymski. A przecież pierwszy Kościół nie wywodził się z Rzymu. Pierwszy Kościół był w Jerozolimie. Dlatego tak jak aresztowany będąc, kiedy mi się kierownik zapytał Urzędu Wyznaniowego podczas śledztwa, proszę nam powiedzieć, gdzie powstało chrześcijaństwo na kuli ziemskiej. Powiedziałem, proszę pana, w Palestynie, dokładnie w Jerozolimie. Był najliczniejszy zbór. Zatrzymał się, popatrzył na kolegów i mówi, tegośmy się nie spodziewali, że pan to wie. A to proszę później powiedzieć, jak chrześcijaństwo dostało się na inne kontynenty, na przykład do Europy. I kolejno musiałem zeznawać dniami i nocami na ten temat. Ale pamiętajmy, że Kościół Chrystusowy zaczął się w Jerozolimie, w Palestynie. Tam było pierwsze największe zgromadzenie. Później był zbór w Antiochii. A wam mogę jeszcze sekret zdradzić, że ten Kościół nie miał żadnej nazwy. Zapamiętajmy sobie. Pierwotny Kościół Jezusa Chrystusa za życie apostołów nie miał żadnej nazwy. Byli uczniami Jezusa, tak się nazywali między sobą. Ale nie mieli urzędowej nazwy. Dopiero w Antiochii, kiedy powstał bardzo liczny zbór, gdzie Pawła i Barnabę zaproszono, aby tam służyli i przemawiali, to się okazało, że nazwali go od zewnątrz ludzie, nazwali go od zewnątrz Żydzi, że to są chrześcijanie. I ten wyraz chrześcijanie pozostał nam i znanym jest nam do dziś. Ale pod tym wyrazem są inne kościoły również. Chrześcijański Kościół Baptysty. Czy ta nazwa jest złą? Wyraz baptizmo oznacza zanurzony. I to ugrupowanie przyjęło za zasadę, że nie powinno ścić się maleńkich dzieci, ale dopiero ludzi dorosłych. I wszyscy, którzy są zanurzeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jako dorośli, przyjmowani są do zboru i to są chrześcijanie. A urzędową nazwę noszą, że to jest Kościół Braci Baptystów, chrześcijan baptystów. Jeszcze inni noszą nazwę, jeszcze inną, chrześcijanie Dnia Sobotniego, ponieważ nadal pielęgnują to, co było w pierwotnym Kościele, czczenie soboty. Do 4 stulecia Żydzi obchodzili sobotę jako święto, później obchodzili sobotę i niedzielę. Na pamiątkę, że Pan Jezus w niedzielę zmartwychwstał, a kiedy przestali Żydzi należeć do kościoła, interesować się kościołem, to bracia z pogan, którzy byli, przyjęli niedzielę. I znowu dyskusje, czy ta nazwa słuszna, czy niesłuszna. I właśnie powiedziałem, są również bracia, którzy noszą nazwę Kościół Pięćdziesiątnicy albo Kościół Pięćdziesiątników. Na pamiątkę, że w 50 dniu wstąpił Duch Święty z nieba na pierwszy zbór i jest napisane, otrzymali Ducha Świętego. Na tą pamiątkę noszą taką nazwę. I gdybyśmy chcieli wymieniać, bracia i siostry, Kościół Chrystusowy, Kościół Boga Żywego, Kościół Apostolski, to wszystko na ziemi ma miejsce. A teraz i dlatego nie można powiedzieć, że Kościół, do którego ja należę, to jest jedynie prawdziwy, a reszta to wszystko jest fałszywe. O nie, chrześcijaństwo jest podzielone. I nie wolno tak patrzeć, być ślepym na innych chrześcijan. Przykro mi jest, że do niektórych refleksji dochodzimy dopiero w późniejszym wieku. A życie ucieka. Życie jak pospieszny pociąg. Pędzi naprzód I my czasem popełniamy błędy, jak kogoś potraktujemy. I pierwszą rzeczą, jeżeli ktoś zagości do naszego domu jakiś chrześcijanin, to jak my się mamy do niego odnieść? No może są siostry, które pamiętają tylko o kuchni, a następnie o tym, żeby mieć jakąś książkę, a nie stykają się z ludźmi. Ale czy w szpitalu, czy w pociągu, czy w autobusie możemy spotkać, czy w sanatorium jakimś, gdzie by nas skierowano, że spotykamy człowieka, który też trzyma Biblię w ręku. Nie wiedział, jak wybrnąć, ale mówi, na co Pan powie? Ja proponuję, braci, przed nami jest Słowo Boże, Biblia, powinniśmy być dla siebie, to ja się zgadzam. I kiedykolwiek przychodził do mnie na sympatyczne rozmowy, robił notatki, pisał, a nawet w zaufaniu mi powiedział, bracie Grudzień, ja robię notatki z brata rozmów, a później w zborze tu we Francji służę wykładać i używam tych argumentów. Był sympatyczny, ale ten sam brat, ten sam człowiek, co w pokoju mi mówił, bracie, kiedyśmy się spotkali na ulicy, a stał koło niego drugi. Nie wiedziałem, kto to jest. To on mnie przedstawia i mówi, bracie, to jest, mówi, brat Grudzin, ale prędko się poprawi. Po czerwieniu na twarzy mówi, to jest pan Grudzin. No, proszę brać, trzeba mieć odwagę, a można się bać. Można się bać, można uznawać kogoś za brata, znając go bliżej, ale kiedy pod naporem byśmy się znaleźli drugi, będziemy się wycofywać i będziemy udawać, że między nami nie ma nic serdecznego. Nie wolno tak robić. Nie bójmy się ludzi. Przestańmy się bać. Dlatego mówiąc na ten temat, że chrześcijaństwo jest podzielone, to dzisiaj wstawiamy sobie pytanie, gdzie jest brat? Kogo mamy po bratersku traktować? Pamiętajmy, że lepiej się 100 razy pomylić na punkcie miłosierdzia, jak raz niesłusznie kogoś potraktować w życiu naszym. W jaką człowiek ma niechęć do innych, to jest w Piśmie Świętym wyraźnie podkreślone, że to od naszego wychowania zależy. Nie będę odczytywał tekstów, czas mi nie pozwoli na to, ale z pamięci będę wam cytował wydarzenia. Pewnego razu przychodzą Żydzi do Chrystusa i mówią, powiedz nam, Panie, kto jest naszym bliźnim. No, niby łatwe pytanie. Nastąpiła cisza. Ja to bym się rwał może do odpowiedzi. Jestem impulsywny. A Pan Jezus był spokojny. Milczał chwilę, a później mówi tak, jeżeli mi się pytacie, kto jest moim, naszym bliźnim, to ja wam opowiem pewne wydarzenie. Natychmiast Syn Boży miał stworzyć przepiękny przykład. Ja wam dam przykład. Szedł człowiek z Jerycha do Jerozolimy i wiecie, że tam w górach bandyci nieraz napadają. Napadli na niego, zadali mu jakimś narzędziem ciosy, był zbroczony krwią i leżał przy drodze. No i Żydzi słuchają, mówi, wiecie, co się stało? Pierwszy szedł lewita. Mówi, przechodził, popatrzył, że ktoś leży, ale on przecież miał świątynię. On miał synagogę. On miał, mówię, na tę godzinę nabożeństwo do prowadzenia. Zawahał się tylko i poszedł dalej. Nie zatrzymał się. Nabożeństwo czasem wyższe, aniżeli miłosierdzie. Bracie i siostry, żebyśmy tak nie byli wychowani. Czasem, żebyśmy takiego pojęcia nie mieli. Że się tak spieszymy na nabożeństwo, że na miłosierdzie po drodze nie mamy czasu. We Francji byłem świadkiem w telewizji, kiedy policja pokazała, co robi. Żeby zobaczyć, jaka moralność jest ludzi. Na jakim poziomie moralnym ludzie stoją, to policja wzięła, zrobiła manekina, który w ubraniu był bardzo podobny do człowieka i teraz w momencie, kiedy na autostradzie przerwa była, auto nie nadjeżdżało, wynieśli go z krzaków i położyli go tam na autostradzie, żeby z boku przy drodze leżał. I mieli kamerę telewizyjną, byli fotoreporterzy, którzy w lesie ukryci czekali, które auto się zaczyna. Myślicie, że dużo było tych aut, co się zatrzymało? Więcej. Policjant doświadczył, że kiedy te próby robią w różnych częściach Francji, to niektórzy nawet jadą przez nogi tego manekina. Myślą, że to leży człowiek, a że teraz już nie żyje albo nieprzytomny, to przez nogi mu pierwszy przejedzie samochód. Drugi robi to samo za nim, a trzeci już go przepnie go w pasie, a czwarty przejedzie przez głowę. A jeszcze są tacy, którzy odjeżdżają, nie mają czasu na zatrzymanie. Bracia i siostry, stawiałem sobie pytanie, jak patrzyłem na to, a jakby się tak nas zapytano, a jak wasi współwyznawcy, którzy jadą na konwencję, na nabożeństwo, który się z nich zatrzyma? Może byśmy nie przejechali przez nogi, ale może byśmy ominęli i zostawili tego człowieka. Takimi jesteśmy egoistami. Nawet Słowo Boże nie zmienia nas do gruntu. Opuścilibyśmy kilka zebrań i nie mielibyśmy wiedzy, a to u nas się najbardziej liczy. A Bóg ceni miłosierdzie. Właśnie Pan Jezus mówi, ten pak pomiędzy zbójców i leżał. Kapłan przechodził, nie zatrzymał się. Lewita przechodził, ten, który się domem Bożym opiekuje, ale też mu się spieszył, też się nie zatrzymał. A mówi, wiecie, kto trzeci jechał? Samarytanin. Samarytanin na osiołku, jak zobaczył, że tam człowiek leży, zeskoczył z osiołka, przyszedł, dał mu się napić wina, żeby przytomność odzyskał, następnie oliwą, którą miał przy sobie, obmył mu rany, położył go na osiołka i mówi, jedź, pojedziesz ze mną. Sam szepkał osiołka, prowadził go do gospody, położył go u gospodarza i mówi, opiekuj się, nie ma, jak będę wracał, to ja ci za opiekę jeszcze zapłacę. I Chrystus, kończąc to opowiadanie, rozgląda się po Żydach, po tych, którzy byli koło Niego, tam i uczeni byli, i mówi, powiedzcie mi, dla tego człowieka, co leżał zbroczony, kto dla niego był prawdziwie bliźni? Pierwszy, drugi czy ten trzeci? Ale trzeci był Samarytanin. To wydawałoby się, że uczciwi ludzie to naraz powiedzą. Panie, Samarytanin, ten był dla niego bliźnim. Nie, Żydom to nie przeszło przez usta. To nie chciało im przejść. I nie chcieli tego powiedzieć. Chrystus czeka i mówi, no czekam. Powiedzcie kto. Wiecie, jak odpowiedzieli? Mniemamy, że ten, który miłosierdzie uczynił, woleli zastąpić to całym zdaniem, żeby tylko wyraz Samarytanin nie powiedzieć. Taki jest fanatyzm religijny i taka jest ciężka walka z ludzką naturą. Nam to nie chce przejść przez usta, czego jak nie lubimy. A więc tam Pan Jezus odpowiedział i wyraźnie przypowieści, kto jest bliźni. Bracia i siostry, inny przykład. Pan Jezus powiedział, że kiedy syn marnotrawny stracił wszystko, co miał i był ogromnie głodny, wydarty i bosy, postanowił wrócić do domu, szedł. Nie wiedział, że ojciec czeka na niego. Że ojciec codziennie wychodzi i czeka, kiedy on wróci. Przepiękna postać ojca syna marnotrawnego. Kiedykolwiek czytam, zawsze jestem rozrzewniony. Bo niewielu ojców macie takich na ziemi. Zapamiętajmy sobie. Niewielu jest takich ojców na ziemi o takim miłosierdziu, którzy by tak syna marnotrawnego potraktowali, gdy wraca. Dlatego uklęknął syn przy nim, przy jego nogach i zaczął. Ojcze, ja już nie jestem wart, a on mówi dość. Schylił się, pocałunkiem zatkał mu usta, żeby dalej nie kończył, żeby więcej nie mówił, a ojciec mówi, wstań. Wstał, teraz ojciec woła słudzę do mnie. Przynieście mu pantofle, przynieście mu bieliznę, przynieście mu piękną szatę. Więcej, Idźcie do skarbonki i przynieście pierścień i sygnet, który tam jest. Nałóżcie mu na palec. A dzisiaj wam sługom ogłaszam uroczyste święto. Nie będziecie pracować, jesteście wolni. Zaproście jeszcze muzyków, żeby przyszli do naszego domu i cieszcie się. Możecie tańczyć i śpiewać cały dzień, bo mój syn wrócił do domu. Takim był ojciec. A co jest powiedziane, gdy brat wraca? Przychodzi przed dom i słyszy muzyka, śpiewy. Normalnie człowiek tak reaguje, że powinien się cieszyć. Nie, on jest zły. Jego to drażni. Woła pierwszego sługę, co tu się stało? Zwykły dzień, a my w domu mamy święto. Tak, panie, bo wrócił twój brat. Po tylu latach i ojciec kazał zabić ciele. Częstujemy się przy stole i mówi, kazał upiec placki, a nam ogłosił święto i dlatego słyszysz muzykę, śpiewy i tańce. Ucieszył się? Nie idę do domu. Jak on przyszedł do domu, a ojciec go przyjął, to ja nie idę. Powiedziano ojcu. Ojciec wyszedł i mówi, co syn? Tak, dla mnie całe życie koźlęciarz nie zabił. A jak syn twój wrócił, ten marnotrawny, który stracił z szlachetnicami cały swój majątek, toś mu ciele i ucztę wybrali, tak? A ojciec spokojnie, syn, tyś jest starszym synem, jesteś pierworodny, cały majątek przejdzie w twoje ręce. Ty będziesz decydował, które zwierzę i kiedy zabić, to wszystko będzie twoje. Ale to, że denerwuje cię uczta, to ja ci chcę powiedzieć, dlaczego. Dlatego zrobiłem tą ucztę, że wrócił, ale nie powiedział ojciec mój syn. Wrócił brat twój. Nastąpiła cisza. Że braterstwa mówi, brat twój wróci. Bo jak nam to ciężko ma przejść przez usta. Czy można być synem tego samego ojca i matki, a nie być bratem jego drugich dzieci? To jest niemożliwe. A takie jest przyzwyczajenie na dzień. Jak on był zły i nie chciał wejść do domu. Bracia i siostry, nasze życie jest krótkie, ale mam różne wspomnienia. Jeszcze tu ludzie spotykamy jedenostki, które jeszcze czasem fanatyzm popierają. W wojsku służyłem w 1946 roku w Warszawie i tam był zbór warszawski pod nazwą Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Pierwszy najzdolniejszy kaznodzieja na Polskę, brat Kasprzykowski, założył tą grupę i tam był zbór na Ogrodowym. Serce nie ciągło, bracia mówią, bracie, mają śliczną salę, a myśmy się w mieszkaniu prywatnym zbierali u brata Szczurka na pracę. Mówię, chciałbym tam pójść. Bracie, lepiej nie. Brat będzie miał bardzo poważne trudności. Ze strony braci, jeżeli brat tam się uda. I są bracia, są moimi rówieśnikami. Na szczęście ja znalazłem sposobność, żeby brata Kasprzykowskiego słyszeć. A moi rówieśnicy i trochę starsi bracia ode mnie nigdy go nie słyszeli. Ich uprzedzenie nie pozwoliło, żeby się mogli znaleźć tam, gdzie brat Kasprzykowski przemawia. Ale to nie koniec na tym. W 1947-1948 roku później, kiedy spotkałem jednego z braci z tamtego zboru, z Ogrodowej, to mówi, bracie Gruzień, brat się sympatycznie do nas odnosi. Ale chcę bratu powiedzieć, że jesteście w ugrupowaniu, które ma dużo do życzenia. Jesteście jedynym ugrupowaniem jako wolni, którzy nie nazywacie nas braci. Mówi, ja jestem księgarzem i diakonem zboru. I kiedy książka pytań z skrzyniami do Gdyni przyszła, książka pytań i odpowiedzi pastora Rasla, to mówi, bracia wolni zaczęli też się zwracać do mnie i prosili, żeby im skrzepić. Bracie Grudzień. Te listy zachowałem sobie na pamiątkę. Mam je w ogromnie grubej kopercie i pudełku. W ani jednym liście nie było napisane, drogi bracie. drogi przyjacielu. Przyjacielu, przyślij nam tą książkę, pieniądze wysyłamy. Raczej jak mnie serce bolało. Jakbyście zostali przez kogo wychowani. Tego się nie da ukryć. Wspominam, ktoś by powiedział, czemu brat o tym mówi. Bo jeszcze tu i ludzie są charaktery, które uważają, że inni nie są braci. Jeszcze piętnują to. Jeszcze kontrolują człowieka, na jakim punkcie on błądzi. Czy może być naszym bratem, czy nie. Życzę wam przeczytania na 110 stronie, co mówi pastor Russell w książce Pytania i Odpowiedzi. Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa Pana naszego i w Jego krew przelaną za nas i mają poświęcone serce dla Boga, są naszymi braćmi i siostrami, bez względu, czy są z nami, czy nie są. Tak mówi autor na 110 stronie. Inne pytanie. Bracie Russell, czy można być spłodzonym z ducha, a nie znać teraźniejszej prawdy? Tak, można. Bo ja też nie znałem, a byłem spłodzony wcześniej z ducha. Bracie i siostry, sam autor stał bardzo wysoko na tej platformie. Mogę wam jeszcze jeden sekret zdradzić. Kiedy odwiedzałem Stany Zjednoczone, to brat Sabaczyński mówi, bracie, skąd byście zostali tak wychowani? Kiedy mówi, brat Russell był innym człowiekiem. Jak kończył swoje kazanie, a było 1500, 2000 ludzi w teatrze, stawał przy drzwiach i każdemu mówił, brat i siostra, życzę siostrze błogosławieństwa Bożego, życzę bratu błogosławieństwa Bożego. Tak się odnosił do chrześcijan, których uznawał za braci. Dlatego i zapamiętajmy sobie, Pismo Święte wyraźnie nam mówi i ostrzega. Mówi również o tym wyrażeniu, jak Pan Jezus zareagował, kiedy pewnego dnia powiedziano mu w domu, który był przepełniony gośćmi, że tam na zewnątrz matka twoja czeka i bracia twoi chcą z tobą mówić. Jak Pan Jezus zareagował, uśmiechnął się, to mu przyjemność sprawiało, ale wyciągnął dłoń przed siebie i powiedział pamiętne słowa. A któż jest matka moja i bracia moi? I zanim my ci, którzy słuchają Słowa Bożego i szczegą Go? No, bracie i siostry, szerokie horyzonty naszego Pana. Szerokie horyzonty. Dał nam dużo do myślenia i myśmy również powinni tak postępować za naszym Panem. Powinniśmy się wzorować na Słowie Bożym, ponieważ czas dobiega końca. Pozwolę sobie na zakończenie przeczytać bardzo piękną poezję. Ten wiersz, bardzo piękny wiersz, poezję przysłała mi siostra Jończa, która obecnie liczy około 90 lat. Pragnienie. Chciałbym świat cały pochwycić w ramiona, każdego człowieka przygarnąć do serca. Dziś właśnie chciałbym tego dokonać, by oczy ludzkie zajaśniały tęczą, by można było ujrzeć w tych źrenicach, zasnutych ciągle mgłą cierpienia troską, odblask radości, co gdzieś tam z ukrycia jaśnieje łunem miłowania boską. Chciałbym to zdziałać, by ciągle przez wieki rządziła miłość i równość tym światem, by człowiek drugiemu, choć stanem daleki, był wciąż serdecznym i prawdziwym bratem. Choć pragnę szczerze, to sił mi nie stanie dokonać tej rzeczy wielkiej mej słabości. Ty to uczynić możesz, o mój dobry Panie, w potędze swojej i w swojej wielkości. Boś stąpił on dziś na tę naszą ziemię, wysoki w niebie z dziesiąteczkiem małym, by dać nam przykład, jak ludzkie plemię może pokorą się stać doskonałe. Proszę więc Ciebie dzisiaj, dobry Boże, a Ty raz wielkiej miłości to sprawić, byśmy zechcieli przyjść do Cię w pokorze, w swą wielkość w przedsionku z obuwiem zostali. Przepiękna to poezja i ja również życzę błogosławieństwa.
Dziękujemy.